Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Spotykamy się, aby dać świadectwo pamięci o zagładzie narodu żydowskiego, żeby powiedzieć nigdy więcej, powiedział prezydent Polski Andrzej Duda po rozmowie z prezydentem Izraela Reuvenem Rivlinem.
Prezydenci obydwu państw wzięli w czwartek udział w 30. Marszu Żywych. Przed południem spotkali się w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.
Wśród tematów pojawiła się kwestia nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która jest krytykowana m.in. przez Izrael.
Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że nigdy nie było intencją polskich polityków stworzenie takiej regulacji, która powodowałaby blokowanie świadectwa.
Wręcz przeciwnie. Chcieliśmy bronić prawdy historycznej. I ja jako polski prezydent chcę tej prawdy historycznej bronić z całą mocą. Także w tych elementach, w których jest ona trudna dla Polaków. Bo oczywiście, że zachowania ludzi w czasie II wojny światowej, w czasie Holokaustu były różne. Były także takie, których zaakceptować nie można. Były także takie, które przede wszystkim trzeba potępić. I nie boję się o tym mówić, że były. Ale były oczywiście także i chwalebne. Były różne, tak jak trudna i dramatyczna była wtedy sytuacja.
Reuven Rivlin, odnosząc się do ustawy o IPN-ie, zażądał, by Polska była odpowiedzialna za pełne badanie Holokaustu. Izraelski rząd twierdził, że nowela ogranicza wolność słowa. Przepisy ma zbadać Trybunał Konstytucyjny.
A nowelizacja ustawy o IPN przewiduje kary, m.in. za obarczanie Polski i narodu polskiego odpowiedzialnością za Holokaust.
Były prezydent Bronisław Komorowski został w czwartek przesłuchany w ramach postępowania dotyczącego niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych bezpośrednio po katastrofie smoleńskiej. Były prezydent zeznawał w prokuraturze w charakterze świadka.
Jak powiedział po przesłuchaniu, nie sądzi, by wniosło ono cokolwiek do śledztwa. W jego ocenie sprawa ma charakter polityczny.
A politycy zwracają uwagę, że Bronisław Komorowski jest jedną z najważniejszych osób w tym śledztwie. Tuż przed katastrofą pełnił funkcję marszałka Sejmu.
Poseł PiSu Piotr Uściński podkreśla, że były prezydent powinien odpowiedzieć na pytania dotyczące tego, w jaki sposób przejął władzę po śmierci Lecha Kaczyńskiego.
Bronisław Komorowski powinien odpowiedzieć przede wszystkim na pytania dotyczące tego, co się działo zaraz po katastrofie, tego jak przejmował w brutalny sposób Pałac Prezydencki, jak przejmował Kancelarię Prezydenta, jak w niewyjaśniony sposób był dobrze przygotowany do tego przejmowania tuż po katastrofie. Znamy relacje bezpośrednio świadków, pracowników, ówczesnych pracowników Kancelarii Prezydenta i wiemy, jak to wyglądało. W sposób naprawdę brutalny zajmowanie pomieszczeń, dokumentów. To są dziwne okoliczności. Myślę, że były prezydent powinien na te tematy głównie odpowiedzieć.
Postępowanie, w ramach którego prokuratura wezwała Bronisława Komorowskiego do złożenia zeznań, obejmuje m.in. ówczesnych prokuratorów Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prokuratorzy nie wzięli udziału w sekcjach 95 ofiar katastrofy smoleńskiej. Ponadto śledczy nie nakazali również przeprowadzenia ich w Polsce.
A w ramach tego postępowania przesłuchano byłego premiera Donalda Tuska, byłego szefa MSZ Radosława Sikorskiego oraz byłą minister zdrowia Ewę Kopacz.
Prokurator generalny wystąpił do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu szefowi klubu PO Sławomirowi Neumannowi. Według śledczych polityk ten, będąc wiceministrem zdrowia, przekroczył swoje uprawnienia.
Z komunikatu wynika, że efektem działań Neumanna była korzyść majątkowa w wysokości 13,5 miliona złotych, uzyskana przez warszawską klinikę medyczną, która bezprawnie pobierała od pacjentów opłaty za zabiegi finansowane w rzeczywistości przez NFZ.
Według śledczych, mimo wykrytych nieprawidłowości, Narodowy Fundusz Zdrowia wskutek nacisków ówczesnego wiceministra Sławomira Neumanna wycofał się z wypowiedzenia klinice kontraktu i przedłużył go na kolejny rok.
Poseł Jakub Kulesza z Kukiz 15 przyznaje, że nie jest w stanie ocenić tych zarzutów, póki nie będzie wyroku sądu w tej sprawie. Podkreślił też, że w tego typu sprawach w ogóle nie powinno być potrzeby uchylania immunitetu.
W Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych jest tylko immunitet polityczny, który obowiązuje tylko te obszary działalności, które związane są z wykonywaniem mandatu. Wszelkie inne zarzuty powinny być wprost bez potrzeby uchylania tego immunitetu kierowane do sądu i normalnie wszelkie procesy, postępowania powinny być prowadzone. Dlatego ja, jak i cały klub Kukiz 15 będziemy głosować i w tym przypadku, i w innych przypadkach za zniesieniem immunitetu.
Politycy PO odbierają wniosek prokuratorski jako atak polityczny, a sam szef klubu tej partii, Sławomir Neumann, uznał stawiany mu zarzut za absurdalny. Zapowiedział jednak, że zrzeknie się immunitetu, jeśli wpłynie wniosek.
Sejm uchwalił pakiet ustaw dotyczący sądownictwa. Mają one wyjść naprzeciw rekomendacji Komisji Europejskiej, która prowadzi wobec Polski procedurę z artykułu 7 Traktatu Unii dotyczącą praworządności. Odrzucenia ustaw autorstwa PiSu chciały PO i Nowoczesna.
Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym zakłada publikację 3 dotychczas nieopublikowanych rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku.
Nowela ustaw o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa zakłada dwustopniową procedurę konsultacji ministra sprawiedliwości przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu oraz zrównanie wieku przejścia w stan spoczynku kobiet i mężczyzn do 65 lat.
Nowelizacja wyłącza też prezydenta z procedury wyrażenia zgody na dalsze sprawowanie urzędu przez sędziego po osiągnięciu wieku przejścia w stan spoczynku. Kompetencje te ma przejąć KRS.
Ustawa daje też alternatywne wyjście dotyczące zwołania pierwszego posiedzenia KRS w przypadku, gdy z tego obowiązku w odpowiednim terminie nie wywiąże się pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Inna uchwalona nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadza natomiast osobny budżet Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
Prawnik profesor Jakub Stelina mówi, że przyjęte ustawy nie zmieniają istoty reformy wymiaru sprawiedliwości i pozwalają na zakończenie sporu z Komisją Europejską.
Jest czas na kompromis. Unia się cofa. Oczekuję też, aby Polska się trochę cofnęła, tak aby ten kompromis był osiągnięty. No i myślę, że stąd się biorą te zmiany. Jest to właśnie taki wyraz tego, aby trochę pokazać też dobrą wolę, prawda? Te zmiany nie są duże, ale jednak one stępiają to ostrze tej reformy sądownictwa. Aczkolwiek nie są to zmiany jakieś takie bardzo duże, znaczące. One jakby nie zmieniają istoty czy filozofii tej reformy. Oczywiście też są takie doraźne sprawy związane z tym, aby wyjść z pewnego impasu związanego z brakiem powoływania posiedzeń Krajowej Rady Sądownictwa.
Po uchwaleniu pakietu ustaw dotyczących sądownictwa trafi on teraz pod obrady Senatu. Wyższa Izba Parlamentu może się nimi zająć już w piątek.
Chcemy oddać naszym dzieciom Polskę w stanie lepszym pod wieloma względami, również z czystszym powietrzem, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego Krajowego Programu Czyste Powietrze.
Na konferencji podkreślił, że rząd sprawę smogu traktuje bardzo poważnie przez cały rok i wskazał, że prowadzone są prace nad szeregiem kompleksowych rozwiązań, które mają poprawić jakość powietrza w Polsce.
Wśród najważniejszych zadań wymienił proces termomodernizacji budynków w Polsce.
Zdajemy sobie też w pełni sprawę z podstawowego problemu związanego ze smogiem, mianowicie z konieczności pomocy tym osobom, które mają nieocieplone budynki, w których mieszkają i których nie stać na poprawę izolacji. Dlatego w ciągu najbliższych 10 lat przeznaczymy na termomodernizację 25 do 30 miliardów złotych. To jest jak bezprecedensowa kwota, która zupełnie zmieni w ciągu najbliższych kilku lat już i jakość powietrza, ponieważ izolowany, ocieplony dom zużywa około 50% mniej energii cieplnej do ogrzewania, a więc naprawdę skórka warta wyprawki.
Zgodnie z zapowiedziami rządu, prace nad nowym programem antysmogowym mają się wkrótce zakończyć.
Będzie on skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych na gruntowną termomodernizację z jednoczesną wymianą źródeł ciepła na te bardziej ekologiczne.
W jego skład wchodzą również m.in. przepisy przygotowane w resorcie energii, a dotyczące wprowadzenia norm jakości dla sprzedawanego węgla.
Posłowie wysłuchali w czwartek w Sejmie informacji w sprawie nagród wypłacanych ministrom rządu byłej premier Beaty Szydło. O przedstawienie informacji wnioskowała Nowoczesna.
Nagrody otrzymało 33 ministrów. Opiewały one na kwoty od 37 do 82 tysięcy złotych. Nagrodę przyznała sobie także Beata Szydło. Była premier argumentowała w Sejmie, że były to nagrody zasłużone, na które członkowie rządu zapracowali ciężką pracą. Na pytania posłów w tej sprawie odpowiadał Paweł Szrot, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nowoczesna twierdzi, że rząd Beaty Szydło zamiast rządzić zajmował się wypłacaniem sobie premii na niespotykaną dotychczas skalę. Te pieniądze wzięte z budżetu państwa muszą do budżetu wrócić, wskazuje partia Katarzyny Lubnauer. Sprawa jest już zamknięta. Proszę opozycję, aby przestała zadawać wciąż te same pytania i pozwoliła rządowi pracować. Tak na zarzuty odpowiedział Paweł Szrot.
W tym punkcie muszę wskazać z całym naciskiem. Jest to temat zamknięty. W ostatnim czasie podjęto decyzje polityczne, które zamykają sprawę nagród. Dlatego wszyscy na tej sali wiemy, że ministrowie oraz sekretarze stanu będący posłami przekażą nagrody poprzednio im wypłacone na cele charytatywne. Dlatego my w kancelarii premiera nie rozumiemy nerwowości związanej z dyskusją na ten temat. Pan premier Mateusz Morawiecki zadecydował również o tym, że członkowie rządu nie będą już otrzymywali nagród. Decyzje te są precyzyjne i czytelne. Jestem absolutnie przekonany, że wszystkie osoby, których te polityczne i merytoryczne decyzje dotyczą, wykonają te zobowiązania.
W ubiegłym tygodniu Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję o tym, iż nagrody mają zostać przekazane do połowy maja do Caritas Polska. Prezes partii Jarosław Kaczyński zaznaczył, że Polacy oczekują skromności. Dziś o przekazaniu swojej nagrody poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg potępił w Brukseli użycie broni chemicznej w Syrii. Poinformował też, że trwają konsultacje państw sojuszu w sprawie odpowiedzi na atak. Stany Zjednoczone już wcześniej zagroziły akcją militarną.
Uważamy, że odpowiedzialni za atak chemiczny powinni ponieść konsekwencje, powiedział Stoltenberg. Zaapelował też do reżimu prezydenta Syrii i jego sojuszników Iranu i Rosji o umożliwienie dostępu do miejsca ataku dla międzynarodowych obserwatorów oraz pomocy medycznej.
NATO uważa, że wykorzystanie broni chemicznej jest zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, podkreślił Jens Stoltenberg.
Historyk wojskowości profesor Krzysztof Kubiak spodziewa się dalszej eskalacji konfliktu w Syrii. Dodał, że prawdopodobne jest użycie siły militarnej.
Przejście do porządku dziennego nad sytuacją, która miała miejsce, to byłoby rujnujące dla wizerunku Stanów Zjednoczonych i to nie tylko paradoksalnie w regionie bliskowschodnim, ale poderwałoby zaufanie do Stanów Zjednoczonych jako sojusznika w zasadzie w wymiarze globalnym. Opcji militarnych jest co najmniej kilkanaście. Tylko rodzi się jedno pytanie. Na ile opcja militarna będzie próbą rzeczywistego wywarcia wpływu na rozwój sytuacji w Syrii, a na ile tylko demonstracją determinacji politycznej?
Jeszcze w środę prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump groził Rosji wystrzeleniem przez jego kraj pocisków w kierunku Syrii, a już w czwartek szef Pentagonu powiedział, że Stany Zjednoczone chcą uniknąć podsycania syryjskiego konfliktu.
Dodał, że poszukiwane są jeszcze dowody na atak chemiczny.
MSZ Rosji oświadczyło, że Moskwa nie dąży do eskalacji, ale będzie odrzucać fałszywe zarzuty wobec Syrii o użycie broni chemicznej.
W sobotnim ataku chemicznym na szpital w Dumie koło Damaszku miało zginąć co najmniej 41 osób.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.